Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Michał Zaręba, witam serdecznie. Dziś w audycji powiemy o różnych formach aktywności młodych mieszkańców naszego województwa. To m.in. udział w grupach paramilitarnych, wolontariat czy opieka nad zabytkowymi nagrobkami. Wracamy za chwilę.
Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie, jak mam bronić, kiedy ich jest więcej. Czuję, że to już koniec, to już koniec. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze, pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć,
młodzież z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu porządkuje groby znanych obywateli miasta. Wraz z Muzeum Historyczno-Wojskowym młodzi ludzie opiekują się nagrobkami trzech polskich pilotów baloniarzy i Jakuba Suleckiego, założyciela Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Toruniu. Jak podkreślają, robią to nie tylko przed Dniem Wszystkich Świętych, ale regularnie w ciągu całego roku sprawdzają stan mogił. Jak mówią, tym ludziom należy się pamięć. To poczucie obowiązku wynikające z patriotyzmu. Tak było w zeszłym roku.
dbamy o to regularnie. Dzisiaj oczywiście przed zaduszkami, przed świętem zmarłych, ale my pojawiamy się dosyć często tu.
Przychodzimy w regularnych odstępach razem z muzeum oraz we własnym okresie, żeby po prostu kontrolować, w jakim stanie jest grób, sprawdzić, wiadomo, zapalić snicz.
Trzeba zachowywać pamięć o tych ludziach. Na pewno im się to należy i nie należy zapominać o takich miejscach.
Restaurując każdy grób, jednocześnie zagłębiamy się w historię konkretnych osób, które są dla nas ważne.
I będziemy te znicze zapalać.
Piotr Olecki, prezes Fundacji Muzeum Historyczno-Wojskowe. To nie są nasze rodziny, ale są to Polacy. Polacy, którzy walczyli za nasz kraj, zginęli, a teraz ulegli zapomnieniu. To jest nasze poczucie patriotyzmu, poczucie obowiązku.
Młodzież też aktywnie uczestniczy w kwestach organizowanych w Bydgoszczy.
Zbieram na renowację zabytkowych kaplic i grobowców na najstarszych bydgoskich cmentarzach.
Podchodzimy do ludzi i pytamy, czy by nam nie chcieli, prawda, wrzucić jakiegoś grofa. Ludzie zazwyczaj mówią, że albo już dali, albo wywrzucają.
Nie jest to po raz pierwszy. Dobrze, że zbierają. A była pani na tym cmentarzu? Widziała pani, jak on wygląda?
Nie, to nie jest mi po drodze. Na innych cmentarzach też jest zbierane, nie?
No wiem, że jest tam zabytkowy, tak? Mhm. Do odnowy tam trzeba pomóc, znicze, kwiaty.
Pomogła pani?
Bo jakbym miała tyle pieniędzy, to bym pomogła.
Dzień dobry. Zapraszam do wsparcia naszej kwesty.
Są naprawdę takie piękne grobowce, że trzeba o nie dbać. A już niestety czasami nie ma rodziny, także... Dobrze, jeżeli społeczeństwo pamięta i dorzuci chociaż troszkę.
Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Jeżeli nie będziemy pamiętać o naszej historii, naszej przeszłości, no to jaka czeka nas przyszłość? Takie zdanie często jest wypowiadane, również przeze mnie. To są nasze fundamenty. Chyba my wszyscy, którzy w tej chwili żyjemy, chcielibyśmy, żeby również o nas pamiętano.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Rozmawiały Kamila Zroślak i Tatiana Adonis. Po krótkiej przerwie zostaniemy w Bydgoszczy.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Klub rozwijania aktywności dziecięcej Promyczek przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy skupia dzieci z trudnościami szkolno-wychowawczymi. Pomoc tym dzieciom nie byłaby możliwa, gdyby nie wolontariusze z 8 Liceum Ogólnokształcącego, którzy tworzą grupę Zielony Parasol. Rozmawiał z nimi Damian Klich.
W ramach Zielonego Parasola, a także klubu Promyczek w poprzednim roku szkolnym działało kilkunastu wolontariuszy. Nie wiadomo, ilu uczniów będzie się udzielać w tym roku, ale co do czterech uczennic z ósemki, nie ma wątpliwości.
Julia Andrearczyk,
Anna Talarowska,
Oliwia Kneć,
Monika Marchlewicz.
Co na co dzień w tej grupie robicie?
Głównie jakieś lekcje, też pomagamy. Jeśli są ewentualne jakieś braki, to właśnie pomóc w tym, żeby uzupełniać ten jakby materiał, takie sprawy. Albo jeśli nie ma akurat zadań domowych, robimy jakieś zabawy bardziej tak w ten sposób. Po prostu zawsze coś robić i jakoś zająć ten czas też dzieciom.
No właśnie, powiedzmy, dla kogo to są zajęcia? Komu pomagacie w tych lekcjach, czy też komu organizujecie zabawy?
No więc są to dzieci w takim wieku ze szkoły podstawowej, raczej czwarta, piąta, szósta klasa, więc ich materiał nie jest jakiś specjalnie trudny, więc łatwo dosyć.
A wy jesteście z których klas?
Trzeciej liceum.
Wszystkie.
Jak ta praca na co dzień wygląda? Czy jest to prosta sprawa, czy jednak wymaga dużego zaangażowania?
No niektóre dzieci są bardziej wymagające, że tak powiem. Czasami jest prościej, bo po prostu robią to, co im zadamy, a niektóre dzieci po prostu potrzebują więcej czasu na oswojenie się z nami, bo to wiadomo, jest praca z nowym człowiekiem, są pewnie też w pewien sposób zestresowane, ale spokojnie, dajemy sobie radę.
Klub Promyczek funkcjonuje w ramach działu sztuki w Pałacu Młodzieży.
Mówi Anna Mordyl-Harczyńska, nauczyciel w Pałacu Młodzieży w dziale sztuki.
I skupia dzieci na podstawie jakichś trudności. W związku z tym ta współpraca z wolontariatem jest tak bardzo cenna, ponieważ duży nacisk kładziemy właśnie na wyrównywanie braków programowych, nadrabianie zaległości szkolnych. Dziewczyny prowadzą po prostu korepetycje.
Jakiego rodzaju to są trudności?
Dzieci z Promyczka pochodzą z rodzin, powiedzmy, problemowych, gdzie trudności wychowawcze czasami sprzężają się z trudnościami szkolnymi. Czyli to są dzieci, które powtarzają klasy, charakteryzują się takimi cechami zachowania, które się określa albo nadpobudliwością bądź wycofaniem. Ale dzieci są cudne do współpracy, myślę. Mają przy pomocy tutaj dziewczyn dużą motywację do pracy. Te braki nadrabiają i z sukcesami wielu dzieciom się udaje te trudności pokonać i przejść do kolejnej klasy, zdobywać sukcesy.
Czy są jakieś trudności w dotarciu do tych dzieci?
Zdarzają się jakieś tam problemy, ale wiadomo, że trzeba do tego podejść z wielką cierpliwością i jakby złapać taki kontakt z tym, z danym dzieckiem. I myślę, że bardzo ważna jest tutaj cierpliwość w tej pracy, bo nie wolno się tak zniechęcać od razu. Daje to naprawdę ogromną satysfakcję taką duchową, że można komuś pomóc.
No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, dlaczego to robicie? Dlaczego dziewczyny nastoletnie, które no różne rzeczy mają w głowach, a wy akurat chcecie pomagać?
Tutaj myślę właśnie, tak jak koleżanka powiedziała, chodzi właśnie o taką chęć niesienia pomocy innym i to naprawdę daje satysfakcję i no dlaczego po prostu, jeśli możemy spędzić jakoś taki wolny czas, to dlaczego właśnie nie zrobić tego w ten sposób, żeby komuś pomóc? Myślę, że to jest taki główny cel.
Ile właśnie tego czasu potrzeba? Ile musicie tutaj spędzić? Ile to od was wymaga?
Właściwie to spędzamy tutaj tak średnio godzinę, może czasami trochę więcej tygodniowo i po prostu już jesteśmy zaznajomione dość z tymi dziećmi i one znają nas na tyle, że wiedzą, że robimy z nimi te zadania i po prostu ta godzina to myślę jest taka wystarczająca.
Czy nie koliduje to ze szkołą? Czy potem same nie potrzebujecie pomocy na przykład rodziców, żeby nadążyć z obowiązkami szkolnymi?
No w zeszłym roku chodziłyśmy w piątki na godzinę tak mniej więcej 15, gdzie byłyśmy już po szkole, był to piątek, więc mogłyśmy poświęcić ten czas i nie przeszkadzało to gdzieś, nie kolidowało to ze szkołą. Także tutaj zawsze z panią staramy się ustalić taki czas, żeby był i dobry dla nas i dla dzieci.
Dziewczyny tutaj obecne uczą się w 8 liceum i tutaj chciałabym podkreślić, że bardzo sobie chwalę współpracę z 8 liceum, jeżeli chodzi o nabór wolontariuszy między innymi, ponieważ właśnie gro wolontariuszy pochodzi z tejże szkoły.
A czy rówieśnicy gdzieś tam z klasy wiedzą o tym, że działacie w takim wolontariacie?
Wiedzą. Mamy też jeszcze inne dziewczyny z naszej klasy, które również uczęszczają na ten wolontariat.
Jak to jest odbierane przez innych?
Myślę, że wszyscy odbierają to bardzo dobrze jako formę spędzenia czasu, chociaż na pewno nie każdy by chciał robić coś takiego jak my i wolą inaczej spędzić swój czas.
Tutaj są 4 osoby z tego wolontariatu, ale chyba grupa jest większa.
Grupa jest większa, w zeszłym roku liczyła 15 osób.
Czy może gdzieś tam po cichu wiążecie to, co teraz robicie, wiążecie ze swoją przyszłością, czyli na przykład, nie wiem, może któryś z was marzy się o tym, żeby zostać psychologiem dziecięcym?
Mam takie plany, pójść na psychologię i chciałabym bardzo pracować z dziećmi, dlatego to daje mi w pewien sposób takie, zdobywam doświadczenie i widzę, jak to wygląda, że to nie zawsze jest proste. Teraz mogę sobie tak to wszystko przekalkulować, czy to jest na pewno to, czy na pewno sobie dam radę.
Mogę tutaj dopowiedzieć, to ja tak obserwując współpracę z wolontariuszami, ich pracę przez lata, to też tak patrzę, że to jest dwustronna korzyść. Wiadomo i dla dzieci ta współpraca z wolontariuszami ma nieoceniony wymiar. Dzieciaki się czują wyjątkowe, ta ich sympatia i uwaga wolontariuszy, którą poświęcają dzieciom jest nieoceniona, ale w drugą stronę również to działa, ponieważ tutaj ten wolontariat jest niesamowitą szkołą, wydaje mi się, i też możliwością zbierania doświadczenia i sprawdzenia się swoich kwalifikacji, na przykład czy predyspozycji do pracy z dziećmi, do pracy z ludźmi.
Czy pani też zauważa, że dziewczyny w jakiś sposób może się zmieniają wskutek tej pracy?
Pięknieją, dojrzewają, ale tak na serio to no na pewno wolontariat jest doświadczeniem takim wzbogacającym wewnętrznie. Osoby, które tutaj przychodzą, emanują młodzieńczą pasją, młodzieńczą chęcią robienia czegoś, wychodzą poza stereotyp takiej typowej młodzieży. Są to altruiści, no osoby, które chcą chcieć. No dla mnie wolontariusze są takim nieodzownym elementem pracy. Są dla mnie partnerami, sojusznikami podejmowanych działań. Nie wyobrażam sobie pracy bez nich.
Padły pochwały w stronę dziewczyn. No co wy na to? To, co przed chwilą usłyszałyście, czy to jakoś też motywuje do dalszej pracy?
No nie będę ukrywać, bardzo miło się tego słuchało. I to tak jakoś tak... Tak, to aż no właśnie też motywuje i tak podnosi na duchu, szczerze mówiąc.
Często właśnie jak nawet ma się zły dzień i przychodzi się tutaj, nawet nie z obowiązku, tylko z tych chęci, to człowiek wychodzi taki podbudowany, że jednak jest sens, żeby właśnie pomagać tym dzieciom i że to coś wnosi, nie tylko dla nas.
Natomiast myślę, że taką największą też zapłatą, jeżeli tak można powiedzieć, największym elementem sprzyjającym satysfakcji z tej pracy jest sytuacja, kiedy przychodzi dziecko i mówi, że na przykład dostało 5 ze sprawdzianu, albo że na przykład poprawiło sobie ocenę z jakiegoś przedmiotu, albo dostało pochwałę, same wypowiedź dziewczyny. Przyszła Paulinka i powiedziała, że na przykład z angielskiego coraz jej lepiej idzie i dostała pochwałę od pani. No to jest dla was jest ogromna satysfakcja, dla mnie również i takie potwierdzenie dobrze wykonanej pracy. Bo jednak wolontariat, trzeba też to podkreślić, jest pracą nieodpłatną, ale pracą.
Czy macie dziewczyny może takie właśnie już związane z tym wolontariatem wspomnienie, którego na przykład nie zapomnicie? Jakaś chwila radości, gdzie dziecko po okresie dostawania samych jedynek w końcu wyszło na prostą.
Miałam taką sytuację, że z językiem angielskim był na początku dość duży problem, a po jakimś czasie właśnie dziewczynka przyszła do mnie, taka podbudowana i powiedziała, że dostała tą dobrą ocenę nareszcie i że tam korzysta z metod, które staramy się jakby wdrażać tutaj i że bardzo jej to pomaga. I to tak mnie też podbudowało, że fajnie, że się udało.
Miałam okazję pracować z taką dziewczynką, która miała problem na koniec półrocza, bo dostała jedynki z niektórych przedmiotów. Pani tutaj dała mi takie zadanie, żebym z nią po prostu popracowała nad tym i niestety z nią nie miałam okazji porozmawiać na żywo o końcu roku, ale się dowiedziałam tutaj od pani, że zdała i wszystko jest w porządku, także to też jest takie podbudowujące.
A czy była właśnie gdzieś taka sytuacja, z którą nie mogłyście sobie poradzić i musiałyście na przykład iść po poradę do opiekunki grupy?
No miałam taką sytuację, kiedy dziewczynka po prostu nie chciała ze mną rozmawiać, zamknęła się w sobie, zaczęła się ode mnie odwracać. Po prostu no nie chciała współpracować, no i wtedy musiałam podejść do pani, bo mówię, nie wiem co zrobić w takiej sytuacji i mi pani musiała pomóc.
Czy pani jest w stanie każdy problem rozwiązać?
Nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy są w stanie każdy problem rozwiązać. No staramy się całych sił.
Wciąż można się przyłączyć do grupy wolontariatowej Zielony Parasol w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. Działa ona codziennie oprócz czwartku w godzinach popołudniowych. Szczególnie mile widziani są studenci kierunków pedagogicznych oraz uczniowie szkół średnich.
Do czego zachęcamy, a po przerwie przeniesiemy się do Torunia. styczniu odwiedziłem 5. liceum ogólnokształcące w Toruniu. Tak młodzi interpretują Szekspira.
Co to ma, przepraszam ja pana bardzo, znaczyć opóźnienia? Ja sobie nie życzę żadnych opóźnień. Punkt 3 po południu. Aktorzy mają obowiązek stawić się na scenie i ani minuty później. Moje sztuki to moje życie, więc bez dyskusji! Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Strzelający ponad ogrom królewskich piramid. Nie naruszą go deszcze gryzące. Nie zburzy oszalały akwilon. Oszczędzi go nawet łańcuch lat niezmierzony i mijanie wieku. Non omnis moriar. Nie wszystek umrę.
Mnie to ośmiela, co ich upoiło, a co ich gasi, mnie ognia dodaje.
Ach, Romeo, czemuż ty jesteś, Romeo?
Krew moja gęsta, zamknięte szczeliny, którymi wkraść by mogła się zgryzot. By nawiedzeniem mym nie zachwiało okrutnym zamiarem, nie oddzieliło myśli, przybądź nocy dzienna, by nóż nie dojrzał rany.
Jan Olszewski. Grałem postać Szekspira, który tworzy swoje sztuki teatralne, przy czym, jak to z reguły bywa, odrobinę się denerwuję, co było widać, mam nadzieję. I co mi to dało? Pewną swobodę, gdyż możliwość pokrzyczenia sobie trochę na ludzi, których znam i widuję na co dzień w klasie, jest czymś tak odprężającym, myślę. Szekspir jest indywidualnością przede wszystkim, jest postacią wybitną, ale jak każdy z wybitnych ma swoje różne, powiedzmy, dysonanse, przez co bywa ekscentryczny. I mam nadzieję, że udało mi się to pokazać. Mi dało przede wszystkim świetną zabawę. Współpraca, tworzenie czegoś tak dużą grupą i to grupą amatorów, jakby nie patrzeć, jest czymś, co naprawdę daje fan. Daje swobodę i przyjemność z tym, co się robi.
Też pokazuje, że młodym się chce, że musi mieć swój prywatny czas, żeby coś przygotować.
Jak najbardziej. Młodym się chce, młodym się podoba i to widać u młodych. I to jest bardzo ważne.
Paulina Gajek. Moja grupa przedstawiała dość nietypowe przedstawienie, ponieważ Romeo i Julia tak naprawdę nic nie mówili. Ja grałam duszę Romea, która przemawiała przez niego. Można się doszukać jakichś elementów, które występują teraz, no bo nieszczęśliwa miłość chyba również występuje w dzisiejszych czasach.
Teraz jest internet, komunikatory, którymi można się komunikować z ukochanym, no właśnie, na odległość.
Gdyby internetu teraz nie było, może by było bardziej romantycznie. Przedstawienie dało mi przede wszystkim satysfakcję, ale również walkę ze stresem, ponieważ to była moja zmora, a teraz już nie. Już mogę powiedzieć, że się nie stresuję.
Natalia Orłowska. Moim zadaniem było odegrać rolę Lady Macbeth, też z dramatu oczywiście Szekspira. Było to w sposób dość niekonwencjonalny, ponieważ ukazałyśmy kobiety z różnych sztuk Szekspira, też połączenie takie, w barze. Czyli jakby kobiety jego dramatów w naszych współczesnych czasach. No i cóż, Lady Macbeth, kobieta, która uważa się oczywiście za królową, która przez rządzę władzy no, umarła. Wchodzi do baru, czuje wyższość nad innymi, no ale czarownica, wiedźma odkrywa jej tak naprawdę stronę, zdejmując jej rękawiczki.
Antonina Szczerbińska. Grałam czarownicę, która jednocześnie była barmanką. Akcja dzieje się współcześnie, co też pokazuje pewien geniusz Szekspira, który już w swoich czasach zauważył pewien psychologizm otaczających go kobiet i przelał go na papier, a one nadal właściwie w naszych czasach istnieją, bo nadal możemy odnaleźć femme fatale Lady Macbeth, która tam podjudza swojego męża, załamane nastolatki takie jak Julia, które żyją w niespełnionej miłości, niespełnionym związku i myślę, że głównie to nam dało to przedstawienie, takie możliwość docenienia geniuszu tego twórcy, który już właściwie jest tylko obecny w kanonie lektur szkolnych, a tak myślę odchodzi od codziennej lektury większości ludzi.
To wyszło tak w sumie jakby samo z siebie, bo najpierw spotykałyśmy się z dziewczynami na próbach same, potem z lekcji brała nas profesor Gumowska, żeby zobaczyć, powiedziała, że wszystko jest w porządku. No i tak z próby na próbę czułyśmy się coraz pewniej na scenie, no i efekty takie, jakie były dzisiaj.
Agata Płachetko.
Moja grupa skupiła się na jednym z motywów, który znajduje się w dramacie Macbeth. Jest to motyw dobra i zła, a raczej takiej walki wewnętrznej, takiej psychomachii i chcieliśmy to właśnie na scenie pokazać. Ja akurat byłam przedstawicielką tej dobrej strony, a jak dobrze wiemy, w dramacie niestety dobro przegrywa, no ale tak czasami bywa w życiu też. Poprzez Szekspira możemy dużo odnieść do własnego życia. Tak jak miłość w Romeo i Julia, tak samo dobro i zło w Macbecie. No każdy z nas jest wystawiony moim zdaniem na jakieś pokusy, na jakieś zło, ale no nie należy się temu poddawać, bo jak możemy zauważyć w dramacie, to nie kończy się dobrze.
Jestem Adrian Lubomski, wcieliłem się w rolę w postaci Oberona w komedii z fragmentu Snu nocy letniej w komedii Szekspira. Moja rola to była, byłem królem po prostu elfów i w bardzo prosty, wręcz banalny i tragiczny według mnie sposób starałem się zdobyć serce Tytanii, która odeszła w niewyjaśnionych okolicznościach póki co na scenie. Cieszę się, że bardzo dobrze wyszedł nasz spektakl, ponieważ to komedia była i ludzie powinni się śmiać i tak na szczęście było, ale to na szczęście wyszło tylko dzięki pracy, dzięki współpracy z panią Gumowską. Szczerze mówiąc, jak uczyłem się tekstu, starałem się zapamiętać tylko tak jakby sens mojej przemowy królewskiej, lecz wszystko szło na bieżąco. Wymyślałem za każdym razem na próbach nowy tekst. Czasem się osoby z mojej grupy denerwowały, gdyż nie wiedziały, co odpowiedzieć wtedy. Ale na szczęście wyszło bardzo dobrze.
Małgorzata Gumowska, jestem nauczycielem języka polskiego w 5. Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu i prowadzę klasy humanistyczno-medialne też w oparciu o program, którego jestem współautorką. I jednym z elementów programu jest przygotowanie coroczne projektu medialnego. To właściwie brzmi bardzo skromnie, natomiast jest to taka forma pracy pozalekcyjnej, angażującej kreatywność szczególnie uczniów, ponieważ gdy zaczynamy pracę nad projektem, uczniowie otrzymują w zasadzie temat wyrażony jednym słowem. Pierwsze zadanie, jakby pierwszy etap projektu, który kończy się finałem właśnie odbytym dzisiaj, to twórcze podejście do tematu, interpretacja tematu. W grupie projektowej, bo trzeba by wspomnieć, że cała klasa zostaje podzielona na grupy projektowe i siłą tego działania jest to, że wszyscy uczniowie klasy uczestniczą w tym projekcie. Nikt nie pozostaje na uboczu. I każda grupa konsultuje swój pomysł, swoją koncepcję realizacji tego tematu ze mną. Finałem jest zawsze takie publiczne wystawienie takiej prezentacji na scenie. W tym roku powstały miniatury teatralne, natomiast generalnie z każdego roku jest inaczej. Najczęściej tego typu projekt realizują uczniowie klas pierwszych i trudność dla nich polega również na tym, że nie mogą na scenie używać słowa. Natomiast fakt, że w tym roku przygotowywali ten projekt uczniowie klas drugich, bo aula w ubiegłym roku była w remoncie, jakby troszkę zmienił charakter ich działania. No i zgodziliśmy się, dwie strony zgodziły się na to, że ruch, gest, taniec, ale też i słowo się pojawi, więc to, co przed chwilą Państwo mieliście okazję usłyszeć, zobaczyć, to właśnie jest efekt ich działań.
Tutaj nie tylko widzieliśmy osoby utalentowane aktorsko, ale też tanecznie. Te niektóre figury naprawdę wymagały ogromnego przygotowania, ale też wrodzonego jednak talentu.
W tym roku wyjątkowo dobrze się z tą grupą pracowało, ponieważ akurat w tej klasie drugiej przygotowującej projekt Shakespeare jest wiele osób mających różne zainteresowania, różne talenty i one wzajemnie dzieliły się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wspomagały tych, którym być może było trochę trudniej. Ale generalnie wszystko robimy we własnym zakresie, łącznie na przykład z inscenizacją sceny umierania, którą najpierw ja zagrałam na scenie, żeby młodzież widziała, jak można to zrobić, jakby też przełamała pewne bariery. Czasami się śmieję, że proszę uczniów, żeby nie mówili w domu, co ja na tych próbach robię, żeby ich troszkę otworzyć, ale generalnie na tym to polega. Stawiam sobie za cel, ja już później jako reżyser całego spektaklu, żeby zaprezentować widzom spójne przedstawienie, ponieważ otrzymuję jakby materiał w kawałkach i moją rolą jest scalić to do jednego spektaklu, ale rzeczywiście to nie jest priorytetowy cel. Takie najważniejsze dla mnie cele z punktu widzenia nauczyciela, ale też dorosłego człowieka, to kształcenie takich umiejętności, które są bardzo potrzebne w życiu dorosłym. To te tak zwane kompetencje miękkie, umiejętność współpracy, kreatywność, odpowiedzialność, kompromis, prawda, przełamywanie pewnych własnych ograniczeń, czyli pewne cechy działań, postawy, które są niemierzalne oceną szkolną, ale są bardzo ważne, gdy młodzi uczniowie wchodzą w ten świat dorosłych. Młodzież poświęciła na to ogromnie dużo czasu i włożyła w to mnóstwo poświęcenia. Bardzo też przeżywała zarówno przygotowanie, jak i sam występ. Ja bym chciała jakby skomentować postawę młodzieży takim stwierdzeniem zasłyszanym od mojego poprzedniego dyrektora, który był świadkiem narzekania nas, nauczycieli, nad zmianami zachodzącymi w młodym pokoleniu, że to gorsi, że nie tacy, że kiedyś było inaczej. A ten mądry człowiek powiedział tak, młodzież jest inna, nie znaczy gorsza. Więc jakby to jest też wizerunek złożony, ale w piątym liceum mamy do czynienia z dobrą młodzieżą i myślę, że wielu nauczycieli stara się to wykorzystać na różne sposoby.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Zostajemy w Toruniu, gdzie niedawno zawiązał się oddział Strzelca. Stawiamy na patriotyczne wychowanie i wspieranie lokalnej społeczności. Mówił goszczący w Toruniu Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec imienia Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.
Nasza organizacja jest jednym ze stowarzyszeń opartych wyłącznie na wolontariacie. Staramy się od początku przypominać, wskazywać bohaterów, tych, o których warto mówić. Promujemy postawy takie jak umiłowanie dla swojej ojczyzny, tej dużej, tej małej, rozumienie znaczenia patriotyzmu w życiu, tożsamości chrześcijańskiej. Staramy się też przygotować tych młodych ludzi do służby w strukturach mundurowych, a więc przede wszystkim wojsku, policji, straży granicznej, straży więziennej. Wojsko i te służby mundurowe otrzymują taki gotowy produkt. Ludzi przygotowanych, sprawdzonych, którzy mają silną motywację, wiedzą czego chcą i wiedzą dokąd dojdą w swoim życiu. Naszych w tej chwili jednostek jest około 50. W sumie 2,5 tysiąca ludzi należy w tej chwili do nas.
Sierżant Związku Strzeleckiego Adam Ślusarski, dowódca jednostki Strzelecki 1909 imienia generał broni Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu. Mieliśmy w dniu wczorajszym odprawę z dowódcami jednostek z województwa kujawsko-pomorskiego i ościennych również województw. Tu w Toruniu pan komendant wziął udział w uroczystym przyrzeczeniu naszych młodych strzelców, na którym był również pan wicewojewoda. My jako strzelcy, jako dowódca, jako kadra chcemy przede wszystkim służyć społeczeństwu. Działamy nie tylko w Toruniu, my wyjeżdżamy również do innych jednostek ościennych, również poza województwo kujawsko-pomorskie i współpracujemy z wojskiem, z różnego rodzaju innymi instytucjami, chociażby usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Taka może prozaiczna sprawa, ale wychowywanie naszej młodzieży. Nasza młodzież jest wychowywana do tego, aby szanować starszych, aby bronić słabszych. Są to postawy, które są wypracowywane. Oni patrzą na nas, starszych, i chcą nas po prostu naśladować. My ich za to nagradzamy lub też czasami trzeba w jakiś sposób wymóc, ale do strzelca ludzie przystępują sami. Nikt ich nie zmusza i my też ich na siłę nie trzymamy.
Oliver, lat 18. Jest to wspaniała organizacja, jest to jednostka proobronna, zrzeszająca wielu ludzi, którzy się pasjonują właśnie wojskowością. Wraz z wieloma moimi bliskimi, znajomymi przynależymy do takowej. Jest to dla mnie duża odskocznia właśnie od szkoły, pracy. Wyciszam się tam, w pewnym znaczeniu tego słowa.
Kuba, mam 16 lat. Przystąpiłem do tej jednostki z pasji. Zawsze mnie to interesowało, ciekawiło. Chciałem pogłębiać swoją wiedzę, dążyć do coraz lepszych umiejętności i trafiłem do tej jednostki.
Młodzi mają też inne obowiązki.
Jest czasem ciężko znaleźć na to wolny czas, przynajmniej tą chwilę w tygodniu, ale jeśli się chce, to potrafi się na to znaleźć i jest naprawdę warto. Bo robimy tak naprawdę to, co uwielbiamy. Jesteśmy z ludźmi, którzy podzielają nasze zdanie.
Jak to jest, że też szukamy takich wartości patriotycznych?
To powinno być w środku od samego początku. Ja to znalazłem też bardzo wcześnie, ale względem tego też jednocześnie, że moi rodzice, dziadkowie, w ogóle cała rodzina jest taka otwarta na to wszystko. Kocha ludzi i miejsce, w którym mieszka, czyli kochaną naszą Polskę i Toruń. Na zawsze. Ja osobiście, próbuję przekazywać takie wartości. Oczywiście nie wpijam tego na siłą, bo to nie o to chodzi. Ludzie powinni sami to odnajdywać i odnajdują to. Ludzie, którzy do nas przychodzą, są to ludzie w różnym wieku, są to i dorośli, po nawet 30, jak to jest nasz sierżant kochany, młodsi ode mnie, tak jak kolega, mamy dziewczyny, chłopaków, no po prostu zrzesza dużo ludzi, jest pełno chętnych, nawet wiekowo wiele młodszych niż ja, czytać 10 lat, 12 lat. Oczywiście przyjmujemy takich ludzi, tylko muszą się z tym liczyć, że no, przyrzeczenie strzeleckie i takie głębsze działanie w nim jest no, od 16 lat w górę.
Trzeba się słuchać starszych.
Hierarchia u nas w jednostce wygląda na bardzo podobnej zasadzie jak w Wojsku Polskim, z drobnymi różnicami w stopniach. Ale tak naprawdę patrząc na to, to opiera się o to samo. Więc ludzie, którzy patrzą na to z zewnątrz, widzą w nas normalną jednostkę jak wojskową, mimo że jesteśmy zwykłymi cywilami, wbrew pozorom.
Buduje charakter?
Oczywiście, uczy to pokory, tak jak osoby trenujące różne dyscypliny, tak samo strzelec uczy naprawdę wielu takich wartości, na przykład, nie wiem, poszanowanie do samego siebie plus ludzi wokół siebie, tak, starszego stopniem, czy nawet młodszego stopniem, to nie o to chodzi, żeby kogoś cisnąć, wyzywać, zrób to, zrób tamto, ale po prostu pomóc mu w tym, nawet i dziesiątki razy, ale żeby się tego nauczył, tak samo na świetle dziennym, czy w szkole, czy w pracy, to wszystko tak samo działa.
Uczy nas szacunku do rzeczy, które dostajemy, bo nie wszystko jest możliwe, żebyśmy my mieli z własnych możliwości. Tego niektóre rzeczy dostajemy z jednostki na dane ćwiczenia na przykład. I to uczy szacunku do tego, co dostaliśmy, dbania o rzeczy oraz pilnowania, żeby kolegom, którzy są obok nas, nic się nie stało, tak jak i nam nic się nie stało.
Toruński radny Prawa i Sprawiedliwości Karol Maria Wojtasik.
Mieliśmy spotkanie z dowódcą garnizonu Toruń, panem pułkownikiem Dariuszem Adamczykiem, który bardzo pozytywnie odniósł się tutaj do inicjatywy. Podkreślił, że dla niego jako dla wojskowego tworzenie takich organizacji proobronnych jest bardzo potrzebne, chociażby z tego względu, że to jest, poza tym, że to jest krzewienie patriotyzmu, budowanie tych takich postaw obywatelskich, budowania tożsamości narodowej, to też jest jak gdyby kształtowanie tężyzny fizycznej, też odciąganie młodych od takich nowinek technologicznych, a też widzi w Związku Strzeleckim olbrzymie możliwości, też jak gdyby miejsca poboru świeżej krwi do wojska. Upatruje w nich służbę zabezpieczającą różne inicjatywy, uroczystości państwowe, miejskie w postaci strzelców, które mogłyby odciążyć zawodowych żołnierzy.
Widzimy młodzież, która zakłada koszulki z patriotycznymi napisami i my do tej młodzieży mówimy, jesteś patriotą, to poświęć trochę krwi, trochę potu. No my krwi nie przelewamy, chyba że się zranimy na działaniach, ale jeśli chcesz być patriotą, to nie tylko przez kliknięcie, prawda, polubienia, nie tylko przez koszulkę, chociaż to jest bardzo dobre i nie negujemy tego, ale też chciej troszeczkę się przeszkolić, abyś w razie czego mógł obronić siebie, rodzinę, region, w razie czego stanąć w obronie ojczyzny. Ale myślę, że te wartości Bóg, honor, ojczyzna, one są na tyle uniwersalne, że u nas naprawdę każdy znajdzie dla siebie miejsce. I u nas w jednostce są różne osoby, jako od gimnazjum, po studiach. Nasza jednostka jest młoda, od wiosny tego roku. Te zręby są i trzeba teraz budować jeszcze tą tkankę, więc zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z nami współpracować dla dobra ojczyzny, dla dobra regionu, dla dobra miasta. Zapraszam serdecznie, jesteśmy naprawdę otwarci na współpracę.
Po przerwie aktywność młodych skomentują wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz i profesor UMK Wojciech Polak.
Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. nasze brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie.
Aktywność młodych może działać wychowawczo. Jakie ma znaczenie?
Różne organizacje, na przykład paramilitarne.
Profesor Wojciech Polak, historyk z UMK.
Ruch Sokoli, strzelecki czy harcerstwo na przykład, żeby wymienić niektóre tylko, mają przede wszystkim cele patriotyczne, prawda? Ci młodzi ludzie, jeżeli na przykład w ramach harcerstwa zdobywają sprawności, czy w ramach ruchu strzeleckiego uczą się strzelać, czy kształtują swoją tężyznę fizyczną, no to jest założenie, że ta ich sprawność może się kiedyś przydać ojczyźnie. No ale najczęściej te ruchy też prowadzą działalność wychowawczą, więc uczestnik tego rodzaju działań musi wiedzieć, co to jest ojczyzna, dlaczego ją trzeba kochać, znać jej historię. I tutaj mamy kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o kształcenie historyczne, o wyrabianie postaw patriotycznych. Tego rodzaju metody wychowawcze wymagają też pewnego kształtowania charakteru, prawda? No, taki harcerz czy strzelec musi czasem walczyć ze samym sobą, musi walczyć z własną słabością fizyczną czy psychiczną, musi się doskonalić, musi się uczyć też pewnego szanowania autorytetów czy podporządkowywania się w pewnych momentach. Więc tutaj jest wiele pozytywnych aspektów tego rodzaju działalności i kształtowanie postaw patriotycznych, kształtowanie samego siebie, poprawy wiedzy historycznej młodzieży, z którą jest czasami różnie, bo szkoła często nie spełnia tutaj oczekiwanych od niej zadań.
Młodzi angażują się w ochronę nagrobków, często osób zasłużonych.
Tak, tu mamy bardzo wiele rozmaitych działań. Powiem tak, nie każdemu młodemu człowiekowi takie rygory harcerskie czy strzeleckie odpowiadają. Niektórzy działają w grupach luźniejszych, bardziej traktujących w ogóle temat na luzie, powiedzmy, co nie znaczy, że oni też nie robią dobrej roboty. Jeżeli ja na przykład czytam, że Stowarzyszenie Kibiców Lecha dokonało najpierw inwentaryzacji wszystkich miejsc związanych z powstaniem wielkopolskim, a potem te miejsca uporządkowali, wyczyścili, to na pewno kibice to jest raczej taka grupa, można powiedzieć, nieskora do jakichś takich działań mocno zdyscyplinowanych, prawda? Oni działają na luzie w sposób spontaniczny, ale widać, że też potrafią z pobudek patriotycznych dokonywać rzeczy bardzo ważnych. Więc młodzież rzeczywiście włącza się w takie różne działania, czy to proekologiczne, czy związane z ochroną zabytków. Wolontariat obejmuje czasami także sfery, nazwijmy je, ludzkiej biedy, cierpienia. Są młodzi ludzie, którzy opiekują się czy to dziećmi, czy to osobami starszymi, czy osobami nieuleczalnie chorymi. No to są bardzo, bardzo piękne, bardzo szlachetne działania.
Przy okazji na przykład kwest poznają historię tych osób, często zapomnianych.
Obserwuję na przykład te kwesty na naszym toruńskim cmentarzu, gdzie leżą ludzie bardzo zasłużeni dla Torunia i nie tylko dla Torunia, a często mieszkańcy miasta nie bardzo wiedzą, że tacy ludzie u nas mieszkali, że są tutaj pochowani, więc to także młodzieży uświadamia wiele ciekawych praw. No to wychowanie patriotyczne łączy się z wychowaniem historycznym w takich kwestiach, a rzeczywiście no, kontakt z człowiekiem starszym, jeżeli przy okazji też następuje, no to często przynosi ciekawe wspomnienia, ciekawe relacje. Ja pamiętam, jak za czasów studenckich była taka akcja, że studenci chodzili takim starym, już często i niezbyt sprawnym profesorom pomagać, a równocześnie potem przychodzili, opowiadali o czym i ci profesorowie im nie mówili, jakie to były ciekawe, budujące często historie, wspomnienia jeszcze sprzed wojny na przykład.
Myślę, że nie tylko jak, ale w ogóle wychowawczo działają takie formy, takie zajęcia.
Maria Mazurkiewicz, wicekurator oświaty.
Ponieważ młodzież wchodzi w tym momencie w interakcje, tak, w różnego rodzaju sytuacje, w których stykają się, młodzi ludzie stykają się z innymi ludźmi, na przykład jeżeli to są działania wolontariackie na rzecz ludzi potrzebujących, wtedy rozwijają sobie empatię, nawet jeżeli na początku zainteresują się działaniem tylko dlatego, że robią to inni, to stopniowo mogą zainteresować się i rozwinąć sobie, tak jak powiedziałam, chociażby empatię, współczucie, czy w ogóle chęć działania na rzecz innych ludzi. Podobnie zresztą zainteresowania związane z historią. W tej chwili rzeczywiście jest mnóstwo różnych inicjatyw, klubów rekonstrukcyjnych, czy to dotyczących historii najnowszej, czy tej dawnej. Nawet jeżeli one związane są, te zainteresowania z militariami, to dotyczą zarówno broni z czasów II wojny światowej, jak i z czasów średniowiecza. No to też łączy się od razu z poznawaniem historii, z poznawaniem własnej tożsamości, budowaniem własnej tożsamości. I te wszystkie wartości, które z tym są związane, automatycznie młodzi ludzie w sobie rozwijają.
Jak zachęcić tych nieprzekonanych do tego, żeby włączać się w tego typu akcje, wygospodarować ten czas?
Jest w edukacji takie mądre pojęcie edukacji nieformalnej. I na przykład coraz częściej mówi się o tym, żeby szkoła chociażby łączyła to, co z racji bycia szkołą nazywane jest edukacją formalną, właśnie z tą edukacją nieformalną. Czyli żeby szkoła też w pewien sposób umiała wykorzystać to wszystko, co w tej chwili dzieje się poza szkołą, to często wynika tylko i wyłącznie z osobistych pasji pojedynczych osób bądź grup. Jednym z rodzajów, ze sposobów zainteresowania może być właśnie również zainteresowanie młodych ludzi poprzez wskazywanie im nawet przez nauczycieli czy innych uczniów, tak? Kiedy uczniowie dzielą się swoimi pasjami tych form rozwoju. I one są o tyle atrakcyjne, że nie łączą się bezpośrednio z tą suchą, formalną nauką szkolną, ale jako, że są związane już z pozaszkolnymi działaniami, to przez to są też atrakcyjne i chociażby tego rodzaju atrakcyjność z pewnością przyciąga.
A jakie inne korzyści poza tą warstwą edukacyjną ma udział w takich przedsięwzięciach w przyszłości?
Z tej racji chociażby pojęcie wartość edukacyjna ma tutaj bardzo szerokie znaczenie, bo jeżeli w ten sposób ktoś może poznać swoją pasję, bardzo często problemem wielu młodych ludzi jest to, że nie wiedzą, co chcą robić w życiu. I angażowanie się w różnego rodzaju działania, właśnie tego rodzaju, wolontariackie czy klubowe, może im pozwolić rozeznać, co tak naprawdę ich interesuje, odpowiednio wcześnie rozeznać. Może to być przecież potem tak, że pasja będzie połączona z zawodem, z tym, co ktoś będzie robił przez całe życie. Ale dzięki temu, że na początku jest to związane tylko z jakimiś działaniami w czasie wolnym, no daje szansę na tak jak powiedziałam się, owo rozeznanie.
Zauważają Państwo, że to zainteresowanie, ta aktywność młodzieży jest większa?
Na pewno, oczywiście, że tak. Zresztą my staramy się też sprzyjać temu, między innymi właśnie chociażby poprzez to, że kuratorium stara się propagować różnego rodzaju ciekawe formy i to nie poprzez tylko i wyłącznie takie, może być ogólne informowanie, ale drugi rok mamy kontakt ze szkołami poprzez nauczycieli tak zwanych liderów kultury, tak sobie roboczo ich nazwaliśmy, czyli nauczycieli, którzy już robią coś więcej, już od lat mają świadomość, znają znaczenia takich pozaszkolnych działań różnego rodzaju i to do nich staramy się też kierować wszelkie pomysły, jakie do nas są kierowane, zgłaszane, jeżeli uznajemy je za atrakcyjne. Wysyłamy drogą mailową te informacje, by ci nauczyciele rozpowszechnili je wśród kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale oczywiście również wśród uczniów.
A co Państwa zdanie może odciągać młodzież od takiej aktywności?
Sam internet. Jeżeli będzie potraktowany tylko i wyłącznie jako jedyny sposób kontaktu ze światem, to też niestety od tego świata wbrew pozorom odciąga, tak? Dlatego że trzeba odejść od ekranu, żeby móc sprawdzić, czy to, co na ekranie zostało pokazane, zapisane, dzieje się w rzeczywistości. Poza tym z pewnością ma duże znaczenie towarzystwo, koledzy, koleżanki, wśród jakich ludzi, w jakim środowisku młodzi ludzie się obracają. Nauczyciele, tak? Jeżeli są to ludzie, czy to właśnie wśród rówieśników, czy wśród nauczycieli, czy wśród rodziców również. Jeżeli są to ludzie, którzy sami mają różne pasje i zainteresowania, to z pewnością młodzi ludzie też szybciej zainteresują się różnymi formami aktywności. Natomiast jeżeli wokół nich nie ma takich osób, no to można powiedzieć wręcz, nie przyjdzie im do głowy, tak, młodym ludziom, że coś jeszcze mogliby robić. Stąd myślę, że ważne jest też, żeby ci, którzy już zajmują się taką działalnością, wychodzili z nią w różne miejsca, w różne środowiska, choćby po to, żeby pokazać, zobaczcie, coś takiego istnieje, coś takiego można robić, w ten sposób można spędzać też wolny czas, a może być z tego potem też pożytek.
A jak to może zaprocentować w przyszłości, to, że młodzi wcześniej zaangażują się w tego typu akcje?
No mówiąc szczerze, dorosły człowiek powinien się angażować tak samo w takie sprawy jak człowiek młody. To, że okres komunizmu oduczył nas takiego angażowania się, czy co najwyżej przyuczył niektórych do działań pozornych, prawda, różnego pozoranctwa, to wywołało pewną lukę pokoleniową. No ja mam nadzieję, że dzisiaj ci młodzi ludzie, którzy połykają bakcyl takiego społecznego działania, które to jest równocześnie często przyjemne i fascynujące, to też nie ukrywajmy, że takie to działania w kierunku no, na przykład ochrony zabytków czy dokumentowania czegoś nie mogą być ciekawe, bo one są ciekawe, że oni będą to potem robili przez całe życie i to właściwie jest wspaniałe. Oczywiście społeczeństwo powinno funkcjonować w ten sposób, że powinno być działalność administracji rządowej czy samorządowej i różnych służb państwowych powinny dublować działania spontaniczne obywateli skierowane dla dobra wspólnego i właściwie państwo na zasadzie pomocniczości powinno te działania wspierać, ale niekoniecznie musi je dublować, prawda? Czasami lepiej, jeżeli obywatele robią coś sami, niż miałoby to zrobić państwo, więc ideałem byłoby istnienie ogromnej ilości tego rodzaju stowarzyszeń, klubów, związków, prawda, które by różnymi formami działalności pożytecznej dla ogółu się zajmowały.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Michał Zaremba. Do usłyszenia.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłyną do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść.